Bardzo się cieszę, że razem z małżonką możemy być znowu wśród Was. Możemy dzielić się Waszą radością, Waszym chodzeniem z Panem. To jest coś niesamowitego. Czy jest bardziej fascynujące zajęcie odmówienia o Panu Jezusie? Nie ma. Nie ma. I dlatego chcemy dzisiaj mówić o Panu Jezusie. Dziś chcemy zwrócić uwagę na Pana Jezusa, którego Duch Święty przedstawia na początku Nowego Testamentu w czworakiej formie. Duch Święty wiedział, jak to zrobić. Dlatego, że jeśli chcemy na przykład komuś, jakiemuś tam przyjacielowi, ja mam przyjaciela, nie wiem, czy on jeszcze żyje, w Minneapolis, gdybym chciał mu opisać, jak wygląda mój dom, to najlepiej zrobić zdjęcie z czterech stron. Z każdej strony zrobić zdjęcie i pokazać, o, tak wygląda dom, w którym mieszkamy. I to właśnie zrobił Duch Święty. Duch Święty powołał czterech ludzi. Dwóch było apostołami. Pierwszy i ostatni. A dwaj środkowi byli uczniami, którzy mieli społeczność z apostołami, którzy dowiedzieli się od apostołów w dokładnej relacji, co Pan Jezus mówił i czynił. I powstała poczwórna relacja, którą Duch Święty w Nowym Testamencie nazwał Euangelia, czyli radosna nowina. Mateusz opisał Pana Jezusa jako króla. I wybrał z bogatego materiału, którym dysponował do tej pory, wszystkie elementy, które bardzo mocno podsumowują, sygnalizują, ukazują królewską godność Pana Jezusa Chrystusa. A to było niesłychanie ważne, dlatego że On przyszedł jako król. Król, który przyszedł do swego narodu. Wiemy, jak się to wszystko skończyło, że przyszedł do swojej własności, ale swojego nie przyjęli. A jednak przyszedł do nich. Przyszedł do nich jako król. Oczywiście ta wielka, wspaniała uroczystość troszeczkę się przeciągnęła w czasie. Blisko 2000 lat. Ale ten dzień nastanie, a my będziemy w tym brać udział, kiedy naród izraelski powie, oto król przychodzi w swojej wielkości, splendorze i majestacie. I Mateusz wybrał wszystkie elementy, które sygnalizowały, które wskazywały na królewską godność Pana Jezusa Chrystusa. Łukasz zrobił coś zupełnie odwrotnego i opisał Pana Jezusa jako tego, o którym Izajasz 7 wieków przed przyjściem Pana Jezusa mówił, że to mój sługa, w którym mi się wielce upodobało. I Marek wybrał z bogatego materiału który też mu był przedstawiony, wybrał wszystkie elementy, które wskazywały na służbę Pana Jezusa. I w środkowej części Ewangelii przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i złożyć swoje życie w ofierze za wielu. Zauważmy, że pierwsze dwa przedstawienia, opisy osoby Pana Jezusa jakby przeczyły sobie. Bo jak można równocześnie przedstawić godność królewską Pana Jezusa i równocześnie opisać, że nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. To są rzeczy wzajemnie się wykluczające. I tylko Duch Święty potrafił to tak doskonale spiąć, że Marek nie przeczy Mateuszowi, Mateusz nie przeczy Markowi, a dwaj następni, którzy opisywali Pana Jezusa z ludzkiego punktu widzenia jako doskonałego człowieka i prawdziwego Boga, też nie przeczyli sobie. A w gruncie rzeczy, jeśli ktoś by chciał opisać ludzką naturę człowieka, to nie może opisać jego boskiej natury, bo tenże człowiek tej boskiej natury nie ma. On ją otrzymał dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa i dlatego w drugim liście Piotra jest napisane, że my staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Podobnie Jan opisał wszystkie najpiękniejsze fragmenty, dlatego ta Ewangelia jest najczęściej czytana, opisująca boskość, prawdziwą, pełną boskość Pana Jezusa Chrystusa. A więc te dwie następne Ewangelie też powinny sobie przeczyć, a wzajemnie się uzupełniają. Oczywiście są ludzie, którzy próbują zawsze w Piśmie Świętym znaleźć różnego rodzaju nieścisłości i powiadają, no Ewangelie mają bardzo dużo sprzeczności w sobie i lepiej to te Ewangelie nie czytać, zacząć właściwie od dziejów albo od Rzymian, ale ja chciałbym was zachęcić do studiowania Ewangelii. Jak zaczniecie studiować Ewangelię, to się to zajęcie nie skończy, aż odejdziecie do Pana. Ja przez 3 lata byłem zakochany w Ewangelii Mateusza. To jest arcydzieło Bożej łaski. A napisał to celnik, którego Pan Jezus spotkał po drodze w Kafarnaum. Szedł i zbierał ludzi, którzy by chcieli za nim iść. I wstąpił do komory celnej. My ze słowem celnik kojarzymy najgorsze wrażenia jeszcze z czasów komuny, jak ktoś przejeżdżał przez Enerdowo, to oczywiście wiedział o tym, że każdy przejazd przez Enerdowo powodowało, że stawaliśmy się 10 lat starsi. To było coś strasznego. Cały samochód wywrócony do góry nogami. Wszystko, cokolwiek mamy, to mamy wyładować. Pamiętam, kiedyś sprowadzaliśmy z południa Niemiec ze Stuttgartu mikrobus na zaopatrzenie szkoły biblijnej w Jastrzębiu. No i oczywiście podszedłem do celnika i moim łamanym Pidgin German, Pidgin English, próbowałem mu wytłumaczyć, że to jest prezent, który otrzymaliśmy. No i zdążyłem to wszystko wydukać, a on do mnie powiedział tylko jedno słóweczko: Raus! Czyli wynoś się. Z tym nam się kojarzy określenie celnik. Ale Mateusz był urzędnikiem Urzędu Skarbowego, bo on był poborcą podatkowym na rzecz okupanta. Wprawdzie my takich ludzi nie znaliśmy, dlatego nie mamy takiego pejoratywnego skojarzenia z poborcą podatkowym, aczkolwiek Urząd Skarbowy też nam się z niczym najlepszym w naszych czasach nie kojarzy. Ale taki człowiek, który był do entej potęgi znienawidzony przez Żydów, bo to był człowiek, który wysługiwał się na rzecz okupanta, w związku z tym był totalnie znienawidzony. Apostoł Paweł powiada, że był taki czas, kiedy nienawidziliśmy innych i nienawidziliśmy siebie wzajemnie. I właśnie w takiej sytuacji siedział zamyślony za stołem urzędniczym Mateusz celnik. A Pan Jezus mu powiada: chodź za mną. A on to wszystko zostawił. I Łukasz z Markiem opisali, że Mateusz urządził w swoim domu bankiet na cześć Pana Jezusa i Jego uczniów i zaprosił wszystkich swoich współpracowników z Urzędu Skarbowego, aby się troszeczkę z Panem Jezusem zapoznali. Bracia i siostry, chciałbym was zachęcić do studiowania czterech Ewangelii. A teraz otwórzmy Ewangelię Mateusza i przeczytamy tylko jeden wiersz pierwszego rozdziału. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Czytamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Ten wiersz jest skondensowanym spisem treści całej Ewangelii według Mateusza, liczącej 28 rozdziałów. Mateusz, powołany przez Ducha Świętego, żeby opisać w swojej idei architektonicznej osobę Króla, Pana Jezusa Chrystusa, opisał go tak doskonale, jak tylko był w stanie. Swoją księgę rozpoczyna określeniem rodowód. Oczywiście w tekście greckim jest księga o rodzie, liber geneseos, czyli księga rodowodu. Dlaczego? Dlatego, że Mateusz w Nowym Testamencie rozpoczyna nowy rodowód. Stary Testament był księgą, w której był opisany rodowód Adama. Adam, pierwszy rodzic stworzony na obraz i podobieństwo Boże, miał być Bożym reprezentantem. Ale coś tam mu nie wyszło i stał się niewolnikiem grzechu. I dlatego Stary Testament zaczyna się bardzo ciekawym rodowodem. Piąty rozdział Księgi Genezis powiada tak. To jest księga potomków Adama. Księga rodu Adama. I Mateusz, rozpoczynając pierwszą księgę Nowego Testamentu, powiada: Stary Testament to był rodowód Adama. Adam zgrzeszył i umarł. My wszyscy z powodu tego, że jesteśmy jego potomkami, jesteśmy spadkobiercami jego upadku, ponieważ Słowo Boże powiada, że zapłatą za grzech była śmierć. I dlatego Nowy Testament zaczyna się rodowodem nowych ludzi. To już nie są ludzie, którzy są potomkami Adama, chociaż według ciała tak jest, ale według ducha jesteśmy potomkami Pana Jezusa. Według ciała rodzimy się w ciele i umieramy, bo Adam żył i umarł. Ale w Nowym Testamencie jesteśmy członkami nowej rodziny. Nowej rodziny, która należy do Pana Jezusa Chrystusa, który umarł, ale żyje. I dlatego Nowy Testament zaczyna się zupełnie od nowej rodziny. Rodziny, która należy do Pana Jezusa. I jak to słyszeliśmy z 5 rozdziału 2 listu do Koryntian, tacy ludzie są nowym stworzeniem. A więc jest to księga o rodzie Pana Jezusa Chrystusa. Według ciała należymy do Starego Testamentu, ale gdyby Pan Jezus nie przyszedł, to byśmy tak samo umarli jak Adam i wszyscy jego potomkowie. Oczywiście, póki żyjemy tu na ziemi, zdarza się, że ktoś z nas według starej tradycji starotestamentowej żyje i musi umrzeć. Ale przyjdzie dzień, kiedy wierzący ludzie zostaną przemienieni i otrzymają nowe, uwielbione ciała. Co to za rodowód? No, rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawidowego. Syn Dawidowy, jak wiemy, to jest król. Dawid był królem i jego syn został królem. A więc z tego bardzo krótkiego, małego opisu dowiadujemy się, że jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie, który przyszedł, aby być królem. Bo to jest nie tylko Dawid, ale także Syn Dawidowy. Syn Dawidowy, a więc król. W Nowym Testamencie wiele razy czytamy. Na przykład w Ewangelii Mateusza 7 razy czytamy o Panu Jezusie, że był Synem Dawidowym. I w pierwszej części Ewangelii według Mateusza jest opisany Pan Jezus jako Syn Dawidowy. W rozdziale pierwszym jest opisany Jego rodowód. W rozdziale drugim jest opisane Jego narodzenie. W rozdziale trzecim jest opisany Jego chrzest. W rozdziale czwartym jest Jego kuszenie opisane i początek Jego publicznej służby. A potem 5, 6 i 7 rozdział to są rozdziały, o których mówimy, że to jest kazanie na górze. I w tym kazaniu na górze Pan Jezus Chrystus przedstawia zasady moralne Jego Królestwa. Czyli innymi słowy, jakimi cechami będzie się charakteryzować uczestnik Królestwa Pana Jezusa Chrystusa. A potem od rozdziału 8 jest dalszy opis. Rozdział 8 i 9 opisuje 10 cudów Pana Jezusa. A więc najpierw opisana jest nauka Pana Jezusa. On jest doskonałym królem w mówieniu, a potem potwierdzi swoją moc królewską w tych 2 rozdziałach, 8 i 9, gdzie jest opisanych 10 cudów Pana Jezusa Chrystusa. One opisane są oczywiście w specjalnej grupie cudów, bo Mateusz to wszystko razem komasował, żeby to nie było rozrzucone po Ewangelii w nieładzie. Celnik miał to do siebie, że był bardzo skrupulatny w notowaniu. On musiał wszystko zapisać, ile pobrał. Co oczywiście wziął na lewo, to tylko Zacheusz mógł wyjaśnić, że byłby w stanie 7-krotnie czy 10-krotnie wynagrodzić tym, których oszukał. Celnicy zawsze oszukiwali. Nie wiem, czy dzisiaj to robią, to jeśli to robią, to na swoją własną głowę. Ale w tamtym czasie Zacheusz, przełożony celników, był bardzo bogaty. Zbogacił się na ludzkiej biedzie. A potem od 10 rozdziału jest opisana mowa Pana Jezusa, którą skierował do swoich 12 uczniów, którzy mieli zanieść Ewangelię Królestwa do tych miejscowości, do których sam przyjdzie. Aby cały Izrael usłyszał, że przybliżyło się Królestwo Niebios, bo Król przyszedł, Król stąpił na ziemię, urodził się w Betlejem, w mieście królewskim, w mieście, w którym urodził się Dawid Król. Ten Król przyszedł do swojej własności. On przyszedł przynieść długo oczekiwane królestwo, zapowiadane przez proroków. Oto Król jest pośród was. I to Pan Jezus zapowiada w 10 rozdziale swojej Ewangelii. A potem w 11 rozdziale Pan Jezus zaprasza ludzi do siebie. Wprawdzie Żydzi już zdążyli się przekonać, że ten Król, ten Mesjasz, który do nich przyszedł, to nie jest Mesjasz, na którego czekali. Oni czekali na takiego Mesjasza, który weźmie bat i wypędzi wszystkich Rzymian, znienawidzonego okupanta z Izraela. Natomiast ten Mesjasz nie przyszedł rozprawić się z Rzymianami, tylko przyszedł przynieść życie wieczne każdemu człowiekowi. On przyszedł, aby złożyć swoje życie na okup. On nie przyszedł jako wielki dowódca, który obejmie władzę nad generałami, pułkownikami i bardzo szybko wypędzi tych znienawidzonych Rzymian. On przyszedł przygarnąć ludzi, którzy byli złamanego i skruszonego serca. I w 11 rozdziale Pan Jezus Chrystus mówi: do mnie przyjdźcie, jeśli jesteście strudzeni, spracowani, przyjdźcie do mnie, a ja wam sprawię odpocznienie. I tam dalej, pod koniec 11 rozdziału, Pan Jezus Chrystus mówi: odpoczniecie, bo ja wam dam moje jarzmo. No, jarzmo kiedyś kojarzyło się z takimi zrobionymi z drewna 2 okami na 2 głowy wołów albo innych zwierząt pociągowych, ponieważ jarzmo było po to, żeby ciągnąć towary ciężkie albo orać ziemię. I Pan Jezus powiada, ja wam dam moje jarzmo. A wiecie dlaczego moje jarzmo? Bo to drugie miejsce, to drugie oko, to jest miejsce dla mojego Pana, który obiecał, że to jarzmo poniesiemy razem. To jest cudowny Król, który przyszedł, aby wziąć twoje jarzmo, twoje brzemię i ponieść je z tego cięższego końca. Pójdźcie do mnie wszyscy. No i zostaje nam jeden rozdział, 12. 12 rozdział, w którym naród izraelski na czele ze swoimi przywódcami, faryzeuszami i uczonymi w piśmie doszedł nie tylko do przekonania, że to jest nie ten Mesjasz, na którego czekaliśmy. To jest Mesjasz, który przychodzi, aby przynieść przebaczenie grzechu. A myśmy czekali, aby On zrobił porządek w naszym kraju, aby wypędził okupanta. I nie tylko powiedzieli, że to jest nie ten Mesjasz, ale jeszcze powiedzieli coś gorszego, że ten Mesjasz wykonuje cuda w mocy Belzebuba, w mocy szatana. A to było największe bluźnierstwo wszystkich czasów. Bogu, który przyszedł, aby przynieść człowiekowi ulgę w jego cierpieniach, w jego chorobie, we wszystkich jego doświadczeniach i problemach, przyszedł przynieść ulgę. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. I w 12 rozdziale definitywnie naród razem ze swoimi przywódcami powiedział nie. To nie ten Król, to nie ten Mesjasz. My będziemy dalej czekać na prawdziwego Króla i na prawdziwego Mesjasza. I ponad 2000 lat czekają na Mesjasza. I czekają, i czekają. I Pan Jezus to zapowiedział. W 5 rozdziale Ewangelii według Jana powiedział, że ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca i mnie przyjmujecie, ale inny przyjdzie w swoim własnym imieniu i jego przyjmiecie. I czekają na takiego, którego przyjmą, który pozwoli uporządkować te problemy rasowe z Arabami, pozwoli im wybudować świątynię, na którą już blisko 2000 lat czekają, a ponieważ pozwoli im wybudować świątynię, to uznają go za Mesjasza, a to będzie Antychryst. Bracia i siostry, i właśnie wraz z 12 rozdziałem kończy się ta strona królewska Ewangelii według Mateusza. Mianowicie jest powiedziane, że Jezus Chrystus był synem Dawidowym. Syn Dawidowy przyniósł królestwo swojemu narodowi. Ale ponieważ naród powiedział, że my takiego króla nie chcemy, dlatego Pan Jezus Chrystus dokonał zmiany w swoim programie mesjanicznym i od tej pory Ewangelia Królestwa, którą zapowiadał najpierw Jan Chrzciciel w 3 rozdziale Ewangelii Mateusza, później to powtórzył Pan Jezus w 4 rozdziale tej Ewangelii, a potem powtórzyli Jego uczniowie, 12 uczniów, których wysłał głosić Ewangelię, że przybliżyło się Królestwo Niebios. I ta Ewangelia Królestwa została odłożona na bok aż do tego momentu, jak to Pan Jezus powiedział, przed arcykapłanem, nie ujrzycie mnie, aż pewnego dnia powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A więc ta Ewangelia Królestwa została odłożona na bok i Pan Jezus Chrystus od tej pory przestaje zwiastować ze swoimi uczniami Ewangelię Królestwa i od tej pory przygotowuje swoich uczniów, że będzie wydany w ręce arcykapłanów, uczonych w piśmie i faryzeuszy i przybiją go do krzyża, ale on trzeciego dnia zmartwychwstanie. I od rozdziału 13 następuje zmiana w programie jego poselstwa mesjanicznego. I teraz Jezus Chrystus nie będzie synem Dawidowym, tylko będzie synem Abrahamowym. Czyli ten, który przyszedł przynieść królestwo, złoży swoje życie tak, jak miał być złożony w ofierze, jak to czytamy w 22 rozdziale Księgi Genezis, miał być złożony w ofierze Izaak, ale Pan Bóg posłał zastępstwo barana, który uwiązł w cierniu i Abraham zamiast swojego syna złożyć w ofierze, złożył baranka, jak to czytamy przepięknie w tej starotestamentowej symbolice Golgoty w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. No, mój czas już się skończył. Ja tylko powiem, że w pierwszym rozdziale Ewangelii według Mateusza Mateusz opisał dokładnie rodowód Pana Jezusa, bo chodziło o to, żeby udowodnić Żydom, że to jest prawdziwy Izraelita, że to jest syn Abrahama. To było niesłychanie ważne. Mateusz się bardzo śpieszył, bo za niecałe 10 lat miasto Jeruzalem zostanie puszczone z dymem. Tak jak to większość miast teraz na Ukrainie. No i oczywiście jedyne miejsce, w którym były ukryte stare rodowody kapłanów, królów i wielkich patriarchów. Jedyne miejsce, gdzie były zachowane te rodowody, te zwoje starotestamentowe zapisujące, jaki wielki człowiek miał swoich poprzedników. Na przykład Mojżesz, jakich miał poprzedników i tak dalej. I to wszystko było złożone w świątyni. A kiedy świątynia zostanie puszczona z dymem, gdyby Mateusz nie zapisał tego w pierwszym rozdziale Ewangelii według Mateusza, nikt nie byłby w stanie dzisiaj udowodnić, że Pan Jezus jest synem Dawida, synem Abrahama. Dlatego Mateusz, jako jeden z apostołów, miał możliwość w Jeruzalem trochę zaczerpnąć informacji również i ze źródeł świątynnych i pozbierać te wszystkie imiona, które stanowiły rodowód Pana Jezusa Chrystusa, że on jest prawdziwym Żydem, że on jest prawdziwym Izraelitą, że on jest prawdziwym potomkiem Dawida, że jest prawdziwym potomkiem Abrahama. I tutaj w tym rodowodzie Pana Jezusa jest opisane to bardzo ciekawie. Mateusz to bardzo skrupulatnie posegregował i zrobił z tego 3/14. A więc pokoleń od Abrahama do Dawida 14. od Dawida do uprowadzenia do niewoli, a więc okres niewoli jest pokoleń 14, a od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. My, którzy pochodzimy z pogan, za bardzo się nie orientujemy, jaką wagę miały te wszystkie imiona, które zostały zapisane piórem Mateusza w tej Ewangelii. Dlatego, że każdy Izraelita miał możliwość to wszystko porównać z Księgą Kronik, która kończyła kanon hebrajski Starego Testamentu. A Mateusz rozpoczyna nowotestamentową kronikę, w której opisane są imiona poprzedników Pana Jezusa Chrystusa. 14, 14, 14. Ktoś bardzo trafnie określił, że to 14 to jest tak usystematyzowane, żeby można było siódemkami zrozumieć i zapamiętać trudne, szczególnie dla nas, Słowian, hebrajskie imiona. Niektóre imiona hebrajskie są nawet trudne do wypowiedzenia. A po to to zostało napisane, żeby łatwiej objąć to pamięcią. Zresztą w całej Biblii jest system siódemkowy. W Ewangelii Mateusza jest ponad 50, w Księdze Objawienia 54 kombinacje z cyfrą 7. Cyfra 7 jest cyfrą Bożej pełności i Bożej doskonałości. Na przykład imię Dawida w Biblii występuje 1134 razy, czyli 162 razy 7. Imię Mojżesza występuje w Biblii 847 razy, to jest 121 razy 7. I takich różnych kombinacji z cyfrą 7 występuje w Biblii bardzo, bardzo dużo. Zachęcam was, czytajcie Ewangelię Mateusza. To jest arcydzieło. Mam jednego znajomego profesora z Kalifornii, który zresztą jest potomkiem Polki pochodzącej ze Szczawnicy. I on napisał po 15 latach studiowania Ewangelii według Mateusza, napisał dwa wielkie komentarze. I w tym wstępie do pierwszego tomu komentarza napisał, że Ewangelia Mateusza po niemiecku to nazywa się Meisterstück, czyli po polsku arcydzieło. Ewangelia Mateusza jest arcydziełem. Mateusz wszystko razem skompletował. Na przykład wszystkie mowy Pana Jezusa skompletował w pięciu mowach, które opisane są w tej Ewangelii. Pierwsza mowa to jest kazanie na górze, 5-7. Druga mowa to jest wysłanie uczniów w 10 rozdziale. Trzecia mowa to są podobieństwa Pana Jezusa. 7 podobieństw Pana Jezusa o Królestwie w 13 rozdziale. W 18 rozdziale jest czwarta mowa mówiąca o prawdziwej wielkości w Królestwie Niebios. No i oczywiście końcowa mowa, w której część jest w 23 rozdziale, a potem 24 i 25 rozdział to jest mowa Pana Jezusa Chrystusa na Górze Oliwnej. Wszystko zostało zgrupowane w pewne części i wszystko zostało doskonale opisane, przedstawione. Czytajmy Ewangelię Mateusza z uwagą, a zobaczymy, że mamy do czynienia z wielkim arcydziełem. Panu naszemu za to, że został opisany w czterech Ewangeliach z różnych punktów widzenia. Niech będzie chwała, że możemy dzisiaj studiować, rozważać tę cudowną postać Pana Jezusa. Nie ma wspanialszego zajęcia, jak pisać i mówić na temat Pana Jezusa. A ten, kto nie wierzy, niechaj zmierzy.